Myślę, że już po części przyzwyczailiście się do słuchania kazań o Duchu Świętym. Nawet dzisiaj rano ktoś mnie zapytał, czy dzisiaj też będzie o Duchu Świętym. To już możecie rano mnie pytać o ósmej, czy będę dalej mówił o Duchu Świętym. Tak, będę mówił dalej o Duchu Świętym, ale to już powoli przygotowujemy się do lądowania. Powolutku będziemy zmierzać do końca tego tematu. Może króciutko przypomnę, o czym mówiliśmy. Mówiliśmy o tym, że Duch Święty jest osobą, a z tego wynika to, że powinniśmy mieć z Nim relację. Takie krótkie hasło będę mówił. Duch Święty osoba, powinniśmy mieć z Nim relację. Druga myśl, Duch Święty jest Bogiem. Zastosowanie jest takie, że to On jest Panem, i my wykonujemy Jego wolę, a nie naszą, i On nie będzie wykonywał naszej woli. Trzecia myśl, Duch Święty jest następcą Chrystusa na ziemi. To Duch Święty jest następcą Chrystusa na ziemi, a to oznacza, że On jest boskim nauczycielem, tak jak Jezus był, kiedy był na ziemi. To On jest tym, który nas prowadzi w życiu i to On jest tym, który nas wyposaża, tak jak Jezus wyposażał swoich uczniów. On nas wyposaża do służby. Czwarta myśl, Duch Święty działa w świecie, a zastosowanie jest takie, że to On składa świadectwo i przekonuje świat o grzechu, sprawiedliwości i o sądzie. To jest Jego dzieło. My w tym dziele współpracujemy z Nim. No i piąty aspekt, który poruszałem, Duch Święty działa w wierzących. On jest parakletosem, czyli jest pocieszycielem, obrońcą i pomocnikiem. No i chcę powiedzieć w tym miejscu, że praktycznie te najważniejsze rzeczy o Duchu Świętym powiedziałem. Mało tego, nie tylko najważniejsze, ale też takie rzeczy, które najlepiej się słucha. Bo te kazania dobrze się słucha o Duchu Świętym i myślę, że wam się je w miarę dobrze słuchało. No i na tym moglibyśmy całe nasze rozważanie, rozmyślanie, poznawanie tematu osoby Ducha Świętego zamknąć, zakończyć i mielibyśmy takie poczucie, że mieliśmy kilka bardzo fajnych niedziel, sześć niedziel o Duchu Świętym, podstawowe rzeczy przypomnieliśmy sobie, takie dobre dla nas chrześcijan, podnoszące, budujące. Kiedy generalnie myślimy o pracy Ducha Świętego, o działaniu Ducha Świętego, to gdzieś tam w naszej głowie rysują się takie dwa obrazy, owoc Ducha Świętego i dary Ducha Świętego. No ale, drodzy, jeżeli byśmy sprowadzili działanie Ducha Świętego do tego, co do tej pory powiedzielibyśmy, co powiedziałem, to jest o wiele za mało. To są takie, ja powiedziałem, rzeczy absolutnie podstawowe, rzeczy nawet dobre i przyjemne do słuchania, ale Duch Święty został dany ludziom wierzącym, został dany Kościołowi i Jego dzieło w nas jest daleko, daleko większe. Daleko większe. I to są już rzeczy, które gdzieś tam sięgają może trochę głębokości. Nie wiem, chyba pamiętać, na pewno ten obraz wam jest znany, kiedy są wakacje, jest ciepło, jest gorąco, jesteśmy nad wodą, to może zapytam was tak, gdzie jest najwięcej ludzi w wodzie? Przy brzegu. Spójrzcie sobie zdjęcia albo swoje zdjęcia, poglądajcie. Ludzi w wodzie nad jakąkolwiek wodą, czy to będzie jezioro, czy to będzie morze, jest zawsze przy brzegu. Natomiast jeżeli chcielibyśmy poznać smak wody, to musimy się od brzegu co zrobić? Oddalić, jak to można powiedzieć, trzeba odpłynąć, wyłączyć silnik, położyć się na wodzie, zamknąć oczy, może nawet zasnąć. Na głębie. I tam dopiero jak gdyby przeżywamy coś innego niż tam przy brzegu, gdzie jest pełno ludzi, tłok, krzyk, dzieci, hałas, gdzie możesz łokciem dostać w oko i tak dalej. A na głębi to już jest mało osób. Tam już jest przestrzeń. Na głębi możesz co zanurkować. Poza tym, wiecie, przy brzegu nogi dzieci i dorosłych brodzą w mule, zmącą tą wodę tak, że nawet paznokci własnych nie widzisz, jak jesteś w wodzie po kolana. Nie dlatego, że woda jest brudna, tylko dlatego, że ruch piasku, ziemi, błota, wszystkiego. Jak chcesz zobaczyć czystą wodę, to musisz odpłynąć trochę od brzegu. Tam wypłynąć na głębiej. Tam dopiero możesz, ojejku, 2 metry w głąb widać. A przy brzegu nawet 30 centymetrów nie widać. Więc jeżeli ten obraz ma nam czemuś posłużyć, a chciałbym, żeby czemuś posłużył, to właśnie służy temu, że możemy brodzić i widzimy tyle, ile widzimy. Mamy nogi w wodzie i jest fajnie, i pochlapać się możemy. Ale jeżeli chodzi o osobę Ducha Świętego, to jest temat, gdzie nieskończony, niewyczerpany, wręcz bym powiedział. Pozwólcie, że dzisiaj powiem o 2 aspektach działania Ducha Świętego w wierzącym człowieku. Pierwszy będzie pochodził z listu do Koryntian, rozdział 2, może od wersetu 6 do 12 przeczytam. List do Koryntian, rozdział 2, wersety od 6 do 12. My tedy głosimy mądrość wśród doskonałych, lecz nie mądrość tego świata, ani władców tego świata, którzy giną. Ale głosimy mądrość Bożą tajemną, zakrytą, którą Bóg przed wiekami przeznaczył ku chwale naszej, której żaden z władców tego świata nie poznał, bo gdyby poznali, nie byliby Pana chwały ukrzyżowali. Głosimy tedy, jak napisano, czego oko nie widziało i ucho nie słyszało i do serca ludzkiego nie wstąpiło, to przygotował Bóg tym, którzy Go miłują. Albowiem nam objawił to Bóg przez Ducha, gdyż Duch bada wszystko, nawet głębokości Boże. Słowo to, że nawet głębokości Boże. Bo któż z ludzi wie, kim jest człowiek, prócz ducha ludzkiego, który w nim jest? Tak samo, kim jest Bóg, nikt nie poznał, tylko Duch Boży. A myśmy otrzymali nie ducha tego świata, lecz ducha, który jest z Boga, abyśmy wiedzieli, czym nas Bóg łaskawie obdarzył. I apostoł Paweł zaczyna tą myśl o tym, że on niczego postanowił nie umieć między Koryntianami a Chrystusa Jezusa ukrzyżowanego. Później mówi, że ten świat nie poznał Jezusa, Pana chwały, bo gdyby poznali, to by nie byli Go ukrzyżowali. Później opowiada o tym, że właśnie głosimy to, czego oko nie widziało, ucho nie słyszało, co do serc ludzkich nie wstąpiło. I my przeważnie ten tekst odnosimy do chwały przyszłości, ale w tym kontekście on nie mówi o chwale przyszłości. W tym kontekście ten tekst mówi o tym, że Bóg objawił nam tajemnicę, którą jest Chrystus. I to jest to, czego oko nie widziało, czego ucho nie słyszało i co do serc ludzkich nie wstąpiło. Taki jest kontekst tej wypowiedzi. I dalej właśnie jest powiedziane, że Bóg nam to objawił przez Ducha, gdyż Duch bada wszystko, nawet głębokości Boże. I dalej jest powiedziane, że nikt z ludzi nie wie, kim jest człowiek, oprócz ducha ludzkiego, który w nim jest. I także nikt nie wie, kim jest Bóg, oprócz Ducha Bożego. I tu dochodzimy do zrozumienia, że Duch Święty jest nam posłany, jest nam dany po to, żebyśmy w ogóle mogli pojąć, kim jest Bóg. Bez Ducha Świętego nie jesteśmy w stanie w ogóle zrozumieć, kim jest Bóg. Bo to Duch bada głębokości. I nikt nie wie, kim jest Bóg oprócz Ducha Bożego. Tak samo to przez Ducha Bóg nam objawił tajemnicę, którą jest Chrystus. Dla Żydów to zgorszenie, dla pogan to głupstwo. I wiecie, bracia i siostry, dla nas kiedyś Chrystus ukrzyżowany też w jakimś sensie był głupstwem. Nie rozumieliśmy Go, albo rozumieliśmy Go jako religijne zdarzenie. I kiedy my dzisiaj spotykamy się z ludźmi i próbujemy im wytłumaczyć Ewangelię, próbujemy wytłumaczyć śmierć i zmartwychwstanie Chrystusa, okazuje się, że zderzamy się ze ścianą, której nie jesteśmy w stanie w żaden sposób przekroczyć. Umysły ludzkie nie są w stanie tego przyjąć. Umysły ludzkie są zaprogramowane w ten sposób, że aby osiągnąć zbawienie, to musisz coś zrobić. Tak jest zaprogramowany umysł ludzki i wzmocniony religią, w której funkcjonuje. Więc kiedy my przynosimy Ewangelię łaski Bożej, Ewangelię zbawienia, zderzamy się z czymś, co jest nie do pojęcia dla człowieka. Z tym samym zdarzał się apostoł Paweł, kiedy przychodził z Ewangelią zbawienia, z Ewangelią łaski. On mówi, dla Żydów to zgorszenie, jakże ich Mesjasz, potomek Dawida, król, mógł zostać powieszony na drzewie, gdzie prawo mówiło przeklęty, kto zawisł na drzewie. Przeklęty przez Boga. Mesjasz przeklęty przez Boga? Przecież to jest Boży posłaniec, Boży namaszczony, Boży król, który ma zaprowadzić Królestwo Boże i Jego powiesili na drzewie. To mnie gorszy. Ja nie chcę takiego Mesjasza w ogóle nic o nim słyszeć ani myśleć. Dla Żydów zgorszenie. Bo umysły zaślepione. Zresztą w liście do Koryntian apostoł Paweł pisze, że dopóki czytają pierwsze przymierze, zasłona leży na ich sercach. Nie mogą tego zrozumieć. Dla pogan głupstwo. Zbawienie poprzez śmierć za nasze grzechy, to ma być sposób zbawienia. Nie, my wolimy zbawienie poprzez samodoskonalenie. To jest łatwiejsze, to jest takie bardziej dla nas zrozumiałe. Zbawienie z uczynków to jest proste. Na szali wagi kładziesz swoje życie, dobre uczynki, po drugiej stronie kładziesz źle, gdzie się waga przechyli, to masz. Czy nasz umysł tak nie myśli? To jest prostsze dla naszego umysłu, to jest prostsze dla myślenia religijnego. I nagle apostoł Paweł nam w liście do Koryntian przedstawia prawdę o tym, że nikt nie wie, kim jest Bóg, tylko Duch Boży. Jeżeli my chcemy uzyskać poznanie Boga w jakimś zakresie, bo tutaj nie mówimy o pełnym poznaniu Boga, bo to jest niemożliwe, bo tylko Duch Boży ma pełne poznanie Boga. W jakim zakresie? To ono może przyjść do naszego życia tylko przez Ducha Bożego. Tylko. I to jest niezwykłe. Bo czy człowiek śpi, czy coś robi, nawet nie jest to związane w danym momencie z jakimś studiowaniem czegoś. To jest po prostu praca Ducha Świętego w człowieku. I rano się budzisz i znasz lepiej Boga, niż jak się kładłeś spać. Pod warunkiem, że Duch Boży pracuje realnie w tobie. Przynosi ci, odkrywa ci osobę Boga. Jak zresztą wiecie, od lat zajmuję się różnymi wykładami biblijnymi. Między innymi wykładam teologię, czyli tą klasyczną naukę o Bogu w wielu miejscach. I uczę słuchaczy o tym, jaki jest Bóg. Mówię do nich o atrybutach absolutnych, że Bóg jest wszechmogący, że Bóg jest wszechwiedzący. Podaję im definicję. Oni się muszą tego nauczyć. Później w egzaminie muszą to napisać. Rozważamy inne atrybuty moralne Boga, że Bóg jest święty, że Bóg jest dobry na podstawie fragmentów Biblii. Uczymy się imion Boga. Uczą się, że Jahwe Shalom znaczy Bóg pokojem, że Jahwe Nisi znaczy Bóg moim sztandarem. Uczą się tego, definicje. Wiecie, ja wierzę w rozwój człowieka poprzez poznanie. Wierzę w to. Gdybym w to nie wierzył, to bym tego nie robił. Po co bym miał to robić, jakbym w to nie wierzył? Ja wierzę w to, że jeżeli się uczymy, jesteśmy pilnymi studentami Pisma Świętego, to ma znaczenie dla całości naszego rozwoju. Ale też mam głęboką świadomość i głębokie przekonanie o tym, że to nie przyniesie ludziom objawienia, kim jest Bóg. Wzrośnie ich zrozumienie, wzrośnie ich poznanie, oby nie wzrosła pycha, bo poznanie nadyma. Rzucanie definicjami, regułkami, odpowiedź o tak z rękawa, to nadyma. Zaraz możemy poczuć, że jesteśmy lepsi od tych maluczkich, którzy po prostu gwertują Biblię, nic tam nie mogą znaleźć w tej Biblii. Ale samo uczenie się nie przyniesie nam objawienia, bo Bóg, tutaj apostoł Paweł się do Koryntian mówi, że głębia poznania Boga to jest Duch Boży. I to Duch Boży wyprowadza człowieka do poznania Boga. A dzieje się to poprzez pracę Ducha Świętego w naszym życiu. I ważne jest to, dlaczego taka ważna jest relacja z Duchem Świętym, społeczność z Duchem Świętym, bo my jako zielonoświątkowcy skupilibyśmy się na tym, że to pociąga za sobą przejawy Ducha Świętego w postaci owoców i w postaci darów. Nie spłaszczajmy tematu. Przede wszystkim działanie Ducha Świętego wprowadza w człowieka w objawienie, w poznanie, kim jest Bóg. I dopiero to determinuje całe życie, bo od tego, jaki masz zakres poznania, kim jest Bóg, ale tego duchowego poznania, nie mówimy o definicjach, bo definicje możecie się nauczyć w ciągu tygodnia. Ale mówimy o tym duchowym poznaniu, z tego będzie wynikać cała jakość twojego życia. Od tego będą wynikać twoje modlitwy, jak się modlisz, o co się modlisz. Czy będziesz przechodził ulicą, zobaczysz fajny samochód, powiesz, Panie Boże, też bym taki chciał mieć. Albo możesz zrobić inaczej, Panie Boże, błogosław tego człowieka, który ma taki samochód. Toż od tego będzie zależeć wszystko, jak rozumiesz Boga. Jakie masz poznanie Boga? I jak powiedziałem, to przychodzi poprzez objawienie przez Ducha Świętego. Gdy Duch Święty pracuje w nas, gdy mamy z Nim społeczność, gdy mamy z Nim relacje, bo On po to został nam dany, po to jest w nas, aby nam stopniowo odsłaniał nieskończonego i niepojętego. Jakiś czas temu stanąłem w obliczu takiego dużego problemu, który musiałem rozwiązać. I potrzebowałem się kogoś poradzić. Chodziłem tu po tej kaplicy, tam i z powrotem. Wołałem do Boga i wiedziałem, że muszę z kimś porozmawiać, muszę z kimś przegadać tą sprawę, porozmawiać z kimś. I w telefonie mam prawie 800 kontaktów. Połowa z tego to, powiedzmy, są instytucje, więc połowa to są prywatne osoby. I miałem podjąć decyzję, do kogo zadzwonię. Potrzebowałem z jedną osobą porozmawiać, przegadać. I wiecie, jest wiele osób, z którymi można zjeść pizzę, tak? Jest wiele osób, z którymi można, nie wiem, fajnie spędzić czas. Jest wiele osób, z którymi możemy się pośmiać, ale jak mamy sprawę absolutnie życiową, to jakiej osoby szukasz? O której wiesz, że w jej życiu jest głębia. Zgadza się? Znaliście takich ludzi? Od razu ci przyszło na myśl, że chcesz z tą osobą porozmawiać. Tak nie z każdym. Chociaż jesteśmy braćmi dla siebie, przyjaciółmi i się możemy wspierać. Ale szukamy w sytuacjach krytycznych, w sytuacjach bardzo istotnych, szukamy kogoś, o czym mówi tutaj apostoł Paweł w liście do Koryntian. Nikt nie zna Boga, tylko Duch Boży. I że Duch przenika głębokości. Te głębokości później przynosi człowiekowi. I później taka jedna rozmowa ma znaczenie. Bo ta osoba może ukierunkować twój sposób myślenia. Może ci zwrócić uwagę na coś, na co ty byś nigdy uwagi nie zwrócił. A więc po pierwsze, jeżeli mówimy o działaniu Ducha Świętego, który został nam dany, to jest Duch, który przynosi nam prawdziwe i głębokie, duchowe objawienie tego, kim jest Bóg. I dalej. Może tak was zapytam, co jest największym zmaganiem każdego chrześcijanina? Gdzie jest największa wojna w naszym życiu i walka? Pomiędzy trzema czym? Piątka. Wiecie to, tak? Że największe zmaganie chrześcijanina to jest zmaganie pomiędzy duchem i ciałem. To jest większa wojna niż z zastępami diabelskimi. I to jest taka wojna, od której nie uciekniesz. Zawsze ją masz przy sobie. Zawsze ją zabierasz ze sobą. Zawsze ją masz. Zresztą apostoł Paweł poświęcił temu zmaganiu kilka rozdziałów w liście do Rzymian, w liście do Galacjan, w liście do Kolosan. On opisywał tą sytuację bardzo tak dobitnie. I teraz, kiedy przeczytamy te fragmenty Pisma Świętego, może list do Rzymian, rozdział 8, dobrze? List do Rzymian, rozdział 8, wersety od 5 do 8. Bo ci, którzy żyją według ciała, a może zapytam się, a którzy to są ci, którzy żyją według ciała? W tym fragmencie. Już jesteśmy w 8 rozdziale listu do Rzymian. Pamiętajcie, rozdział 1, 2 to pokazanie grzeszności człowieka, rozdział 3 pokazanie usprawiedliwienia z łaski przez wiarę i rozdział 3, 4. Rozdział 5 mówi o wolności od mocy prawa i 6. Rozdział 7 mówi o wolności od grzechu i rozdział 8 mówi o wolności, o życiu w duchu. Więc kogo dotyczy to stwierdzenie w wersecie 5? Bo ci, którzy żyją według ciała, myślą o tym, co cielesne, ci zaś, którzy według ducha, o tym, co duchowe. Czy dotyczy to tych, którzy są tam na zewnątrz, czy dotyczy to tutaj? Kontekst jest jasny. Więc czytamy. Bo ci, którzy żyją według ciała, myślą o tym, co cielesne. Ci zaś, którzy według ducha, o tym, co duchowe. Albowiem zamysł ciała to śmierć, a zamysł ducha to życie i pokój. Dlatego zamysł ciała jest wrogi Bogu, nie poddaje się bowiem zakonowi prawo Bożemu, bo też nie może. Ci zaś, którzy są w ciele, Bogu podobać się nie mogą. Ale wy nie jesteście w ciele, lecz w duchu, jeśli tylko Duch Boży mieszka w was. Jeśli zaś kto nie ma Ducha Chrystusowego, ten nie jest Jego. I teraz od 12 wersetu. Tak więc, bracia, jesteśmy dłużnikami nie ciała, aby żyć według ciała. Jeśli bowiem według ciała żyjecie, umrzecie. Co za zdanie! To jest zdanie skierowane do nas, do ludzi wierzących. Jeśli bowiem według ciała żyjecie, umrzecie, ale jeśli duchem sprawy ciała umartwiacie, żyć będziecie, bo ci, których Duch Boży prowadzi, są dziećmi Bożymi. Absolutnie to nie powinno być tego nagłówka. Wyrzućcie go stąd. My zazwyczaj zaczynamy czytać 8 rozdział listu do Rzymian od wersetu 14. Całkowicie burząc kontekst i istotę myśli apostoła Pawła. Czytamy o prowadzeniu ducha. Tutaj będziemy mówić o dziełach apostolskich, jak duch prowadzi. A tu jest w ogóle inny kontekst. Tu jest powiedziane o tym, że życie według ducha skutkuje prowadzeniem przez ducha. Nie można rozdzielić dwóch rzeczy, że człowiek będzie prowadzony duchem, jeśli na co dzień nie będzie żył według ducha. Nie ma czegoś takiego. Życie według ducha i prowadzenie duchem to jest jedno. I duchem mogą być prowadzeni tylko ci, którzy żyją według ducha. Bo jeżeli ktoś żyje według ciała, nie może być prowadzony duchem. Chociażby nie wiem, co zrobił. Bo ci, których Duch Boży prowadzi, są dziećmi Bożymi, wszak nie wzięliście ducha niewoli, by znowu ulegać bojaźni, lecz wzięliście ducha synostwa, w którym wołamy Abba, Ojcze. I tak dalej ten duch świadczy z duchem naszym, że dziećmi Bożymi jesteśmy. Bracia i siostry, największą pracę, jaką Duch Boży ma w nas do wykonania. Największa praca, jaką Duch Boży ma w nas do wykonania, to prowadzić nas do tego, abyśmy nie żyli według ciała. To jest największa praca. Bo wyobraźmy sobie teraz taką sytuację. My mamy taką sytuację, że narodziliśmy się na nowo, przyjęliśmy chrzest wiary, otrzymaliśmy Ducha Świętego i to nie gwarantuje automatycznie, że będziemy żyli według ducha. Absolutnie. Możemy to wszystko doświadczyć i możemy żyć według ciała. Tego naucza apostoł Paweł w liście do Rzymian i do Galacjan. Można mieć wszystkie duchowe przeżycia i zdecydować się, podjąć taki wybór, czy ulec życiu według ciała. Czym się ono charakteryzuje? Można je bardzo prosto scharakteryzować. Ono charakteryzuje się skupieniu na sobie samym. Ciało zawsze skupia się na ciele. Ciało zawsze skupia się na nas samych. Zresztą czytaliśmy, ci, którzy żyją według ciała, myślą o tym, co? A ci, którzy żyją według ducha, myślą o tym, co? Taka jest charakterystyka. Ciało zawsze się będzie skupiać na nas samych. I do czego to prowadzi? Prowadzi do tego, że ludzie, którzy się na nowo narodzili, doświadczyli Boga w swoim życiu, skupiają się na tym, żeby mieć fajne życie na tej ziemi. Fajne życie. Wolne od nałogów. Już nie muszę pieniędzy wydawać, tak jak dawniej, część pensji na papierosy, część na alkohol, część na imprezy, a więc teraz mogę ten sobie złączyć, ten ma fajny budżet teraz, tak? Kilkaset złotych miesięcznie, dodatkowo gratis. I teraz mogę to wszystko użyć po to, żeby mieć fajne życie. I wtedy całkowicie rozmijamy się z tym, co Bóg przeznaczył dla nas. Bo Bóg nas zbawił, oczyścił, napełnił Duchem Świętym i to, co brat Jacek na początku czytał, po co? Aby drzewko wydało. Jaki to ma być owoc? Fajne moje życie? O to chodzi, że miał teraz super życie? Cielesny chrześcijanin myśli o tym, co cielesne. Sprawy Boże stawia zupełnie na którymś miejscu. Dodatek do swojego życia. Ale generalnie, wizerunkowo, no jest okej, jest wszystko dobrze. Chrześcijanin, który żyje według ducha, rozmyśla nad Bożą wolą. Ma refleksję. Zastanawia się, po co jest na tej ziemi. Co mu Bóg przeznaczył. Jak żyć, żeby wykonać Bożą wolę. Duchowy chrześcijanin stawia sobie pytania, z czego mogę zrezygnować. Co mogę poświęcić, żeby móc realizować to, co Bóg przede mną stawia. Na pozór nie widać żadnej różnicy. Jeden pracuje i drugi pracuje. Jeden pracuje i pomnaża i sobie tam. A drugi zastanawia się, też pracuje, też Bóg mu błogosławi. Ale zastanawia się, jak to wszystko użyć dla Bożej sprawy. Te różnice są subtelne, ale w Bożym Królestwie one są znaczące. Bo tak naprawdę Pismo Święte mówi nam, że Bożą wolę mogą wypełnić tylko ci, którzy żyją według ducha. Tylko ci mogą wypełnić Bożą wolę. Myślę, że to jest mocne stwierdzenie, często chyba przez nas niedoceniane, że ci, którzy jeżeli według ciała żyjecie, umrzecie. To jest w ogóle takie stwierdzenie, że aż... A jeśli, tam jest powiedziane, duchem, no dokładnie, zacytujcie, co jest powiedziane? Sprawy! Sprawy! Ciało ma swoje sprawy! Ono ma dzisiaj swoje sprawy we mnie. Ciało ma dużo spraw! Ono mi ciągle przypomina o swoich sprawach. Ciągle mi przypomina, jakie ma sprawy do mnie. I mnie angażuje w sprawy swoje. I Biblia mówi, że duchem sprawy ciała umartwiamy. Duchem. I to jest absolutnie fundamentalna rola i dzieło Ducha Świętego w człowieku wierzącym. Bez tego to, co nauczał Jezus, to, co mówił Jezus, że kto chce pójść za mną, niech się zaprze samego siebie, jest dla nas absolutnie utopią. Mamy chrześcijaństwo, czy wchodzimy w chrześcijaństwo, które nie chce żadnej ceny płacić, żadnej. Chce mieć tylko dobre życie. Jako zbawienie, wyzwolenie z grzechu, wyzwolenie z nałogów, wyzwolenie z różnych, nie wiem, opresji i teraz dobre życie. Ja nie mówię, że ci, którzy żyją według ducha, muszą mieć złe życie, ale oni kierują wszystko, co Bóg im dał, na to, żeby Bożą wolę pełnić. Wiecie, i to kosztuje. Bo sprawy ciała możemy sobie załatwiać aż do śmierci. Naprawdę, sprawy ciała do śmierci możemy załatwiać. A Bóg, a Duch Święty próbuje przekierować nasze życie. Generalnie, gdybyśmy to bardzo rozszerzali, jeszcze chwilę, rozszerzali, to cielesność według Nowego Testamentu pójdzie w dwie strony zawsze. Czyli życie według ciała będzie miało dwa przejawy. Pierwszy jest opisany w liście do Galacjan. Zaczęliście w duchu, a w ciele kończycie. Jaki tam jest przejaw pokazany? Tam jest cielesność pójdzie w stronę zapracowania sobie, zasłużenia sobie na uznanie u Boga. To jest pierwszy aspekt. Jeżeli będziemy stawać się cieleśni, to będziemy próbowali zyskać przychylność Boga poprzez różne praktyki. Nie wiem, czy wiecie, ale akurat jest teraz w Izraelu święto Paschy. Pesach jest. Dokładnie. Co my wiemy o święcie Paschy? Wiecie, co my wiemy? Prawie nic. Bo my wiemy o święcie Paschy, że jest kolacja sederowa. Kolacja sederowa, czyli w ten dzień paschalny jest kolacja sederowa, gorzkie zioła, baranek zamieniony na kurczaka i tak, i sól i coś tam. Nie? Haroset, to wiemy o święcie Paschy. Nie wiem, czy wiecie, ale święto Paschy trwa 7 dni w Izraelu, a poza Izraelem jeszcze dłużej. I każdy dzień ma swój porządek. Każdy dzień. Każdego dnia Żyd musi wykonać określone czynności, nie tylko sederowy wieczór. Każdy dzień ma swój porządek. I ten porządek decyduje o tym, jak on przeszedł to święto Paschy. Czy właściwie, czy niewłaściwie. Czy przaśniki zostały właściwie odprawione, czy niewłaściwie. Jeżeli niewłaściwie, no to Bóg jest zasmucony. Jeśli właściwie, no to Bóg jest uhonorowany. Bracia, siostry, i jeżeli my przejmujemy pewien sposób myślenia, zaczynamy myśleć tak samo. Wykonasz określone czynności w określony sposób, to Bóg jest zadowolony. I dochodzi do tego, że zaczynamy w duchu i kończymy w ciele. To jest pierwszy przejaw. Ja go skróciłem, bo nie mogę tego rozwijać, ale generalnie chodzi o to, że gdzieś w naszym myśleniu pojawi się coś takiego, że jednak ta łaska Boża, ona nie do końca jest łaską i my w jakiś sposób musimy zyskać tą przychylność Boga. To jest pierwszy sposób myślenia według ciała. On jest bardzo szybko wkracza do naszego życia, bardzo szybko. Oczywiście jest druga skrajność opisana w liście do Koryntian. Wszystko mi wolno. To jest drugi przejaw cielesności. Zresztą Paweł mówi do Koryntian, czy cieleśni nie jesteście? Kłócicie się ze sobą, walczycie ze sobą. Więc ciało zawsze lata albo po lewej stronie w rowie chodzi, albo po drugiej stronie. Albo idzie w taką stronę legalistyczną, albo w stronę całkowitej wolności. Wszystko mi wolno. Mogę żyć jak chcę, byle tylko nie przekroczyć granicy grzechu. Ale apostoł Paweł mówi, to już balansujecie na granicy życia według ciała. A życie według ducha charakteryzuje się tym, że człowiek znalazł równowagę w swoim życiu. Sprawy ciała jest gotowy umartwić, kiedy one go ściągają z Bożej drogi i pyta się o wolę Bożą dla swojego życia. O to się pyta. Jest gotów ponosić pewną cenę, żeby tą wolę móc wypełniać. Wiecie, bo najprościej jest powiedzieć, a co ja się będę wysilał? Co ja się będę w ogóle kopał z kimś? Po co ja w ogóle, po co mi to wszystko? Nawróciłem się, jestem zbawiony, obmyty krwią Chrystusa, mam Ducha Świętego, mam życie wieczne, spokojnie do celu. Tylko jest pytanie na końcu, jak cię Bóg zapyta, synu, córko, wykonałeś moją wolę dla siebie, to co mu powiesz? Miałem fajne życie, dziękuję ci, Panie, za to. Pan ci powie, nie o to mi chodziło, to jest bonus, to jest rzecz dodatkowa. Chodziło mi o coś innego, abyś przyniósł owoc dla mnie. Mam jeszcze jedną ilustrację, ona jest dosyć taka drastyczna z Pisma Świętego, bo chciałem wam zilustrować, jak ciało nigdy nie zrozumie ducha. Nigdy. To są dwa światy, które nie mają ze sobą nic wspólnego, żadnego punktu stycznego. Są zupełnie oddzielone od siebie systemy wartości i sposoby myślenia, a najgorsze jest to w tym, że jeżeli żyjemy według ciała, to nie mamy świadomości tego. Po prostu uważamy, że to jest właśnie to, co Bóg chce od nas. To jest właśnie to. Chcemy wielkich rzeczy, ale te wielkie rzeczy nie przyjdą. I mamy taki przykład, historię, w której występują trzy główne postacie. Pierwsza to jest Naaman Syryjczyk. Wiecie, Naaman Syryjczyk. Drugą postacią jest prorok Elizeusz. I trzecią postacią jest sługa Gehazi. Nie wiem, czy ktoś z was już kojarzy tą historię. Naaman Syryjczyk, bardzo zacny, bogaty człowiek, nabawił się trądu. Powiedziano mu, że w Izraelu jest człowiek, który może mu pomóc. Więc on przyjechał do tego człowieka. Przyjechał do tego człowieka i tak wam testowo zrobię. Wiecie, co przywiózł ze sobą? Jak myślicie, ile pieniędzy przywiózł Naaman ze sobą? Ktoś wie? Naaman przywiózł 10 talentów srebra. Ile to jest? Andrzej, ty jesteś dobry z matematyki. Jest to coś? Mnóstwo pieniędzy. To nie wszystko. I 6000 złotych monet. 6000 złotych monet przywiózł Naaman. To jest zapisane w Biblii. I 10 szat na zmianę, powiedzmy, był trendowaty, to zmieniał szaty. To dla niego. Ale jako pewną... To był człowiek niebotycznie bogaty. To był człowiek absolutnie niebotycznie bogaty. On przywiózł takie pieniądze ze sobą. No i przyszedł do proroka Elizeusza. No i co? Wysiadł z tego swojego wozu z całą swoją świtą. Przecież nie przyjechał sam. Przyjechała cała karawana. Przyjechał możny tego świata. Naprawdę możny tego świata. No i przyjechał... No i co do nie, co, jak postąpił prorok Elizeusz? Nawet nie wyszedł do niego. Wyobraźcie sobie, przyjechał, a Elizeusz nie wyszedł z domu, tylko wysłał Gehaziego. Wysłał Gehaziego i powiedział, idź powiedz temu Naamanowi, żeby się obmył 7 razy w Jordanie. Koniec audiencji. A prorok, w czym mieszkał prorok? W chatce. W chatce mieszkał prorok. W domku. Wiecie, co Elizeusz miał? Stolik, łóżko i krzesło, tak? I lampę. To miał Elizeusz tam zrobiono. No i Naaman po pewnej walce, co zrobił, zdecydował się, zanurzył się w Jordanie 7 razy. I co się stało? No i co zrobił teraz Naaman? Pojechał do domu? Nie. Naaman wrócił do Elizeusza i co mówi? Elizeuszu, jestem ci dozgonnie wdzięczny. Przyjmij dar dziękczynny. Tu mam 10 talentów srebra i 6 tysięcy złotych monet. Ile chcesz, tyle ci dam. Dar dziękczynny, to już nie jest łapówka. Rozumiecie? To już nie jest łapówka. To jest dar dziękczynny. I co powiedział prorok Elizeusz? Co powiedział prorok Elizeusz? Nie wezmę od ciebie nic. Dlaczego? Słucham propozycji. Olek, głośniej. No, powiedzmy dar dziękczynny, ale przez Elizeusza, no, kombinujmy, nie? Od pieniędzy przyjechał. No, dlaczego Elizeusz nie przyjął niczego od Naama? Co jeszcze? No, a Elizeusz tu jest człowiekiem, który żyje według ducha, bo za chwilę przyjdziemy do Gehaziego. Elizeusz żyje według ducha. Naaman przyjechał z kraju pogańskiego, gdzie czczono pogańskich bogów. Gdzie Boga trzeba było co zrobić? Przekupić, przebłagać, żeby coś dla ciebie zrobił. Myślał, że za pieniądze może mieć wszystko. Czy dzisiejszy świat religijny tak nie myśli? Pieniądze załatwią nawet zbawienie. Nawet zbawienie załatwią pieniądze. I prorok Elizeusz rozumiał jedną rzecz, że to jest niepowtarzalna okazja, żeby światu pogańskiemu pokazać, że Bóg Izraela to jest inny Bóg. że to jest Bóg, który niczego od człowieka nie potrzebuje. To jest Bóg, który jak chce udzielić łaski, to udzieli. To nie znaczy, że Elizeusz nie miał potrzeb, bo miał potrzeby. Był zwykłym, biednym człowiekiem, możemy powiedzieć, na tamte czasy. Za te pieniądze mógł sobie kupić wyspę, wybudować pałac, kupić sobie własny odrzutowiec i żyć jak celebryci współcześni. I jeszcze by miał tyle. To był taki majątek. I nie wziął nic. Dlatego, że rozumiał, że to nie on jest tym, który uzdrowił Naamana. Tylko jest tym, przez którego Bóg okazał łaskę temu człowiekowi i chciał zanieść do pogańskiego świata Boga, który jest Bogiem łaskawym. I tu już jest idea, w tym cudzie jest idea zbawienia z łaski, ratunku bez żadnej zapłaty. Ale Gehazi tego nie kapuje. On chodzi i mówi, jak mój Pan mógł oszczędzić tego poganina? Jak mógł Pan oszczędzić tego poganina? Dlaczego nie wziął od niego, chociaż żebyśmy mieli troszkę lepsze życie? Troszkę lepsze życie. Dlaczego nie wziął od niego jednej złotej monety? Miał 6000 tamten. Nawet by nie pomyślał, że mu po prostu coś ubyło. A nam by jedna złota moneta coś by nam już dała. Nie mógł tego zrozumieć. I co zrobił? Poleciał, dogonił Naamana, mówi, przybyli słudzy, kłama zaczyna, przybyli słudzy procy, daj nam jakiś dar, mówi, daj nam jeden talent srebra. A Naaman mówi, nie jeden, dwa, dam ci sług. I dał mu sług, którzy nieśli te wory i zanieśli do mieszkania Gehaziego. I szaty jeszcze, tak? Szaty tam, Dorotka, czyta, szaty, ja opowiadam tę historię. I to jest przykład myślenia według ducha i myślenia według ciała. Te światy nie mają nic ze sobą wspólnego. Gehazi nie był w stanie kompletnie pojąć, co zrobił Elizeusz. Nie był w stanie pojąć. On myślał tak, jak myśli człowiek naturalny. No dar wdzięczności się należy. No jeżeli ktoś daje, to nie wolno odmówić. No, nie, no my tak nie myślimy? Ale w tym przypadku nie wolno było wziąć. Bo było coś o wiele wyższego. Ja nie wiem, czy my to rozumiemy w ogóle. Rozumiemy to? Naprawdę? Naprawdę to kapujemy, o co chodzi w życiu według ducha, w życiu według ciała? Naprawdę to rozumiemy? No gdzie tu był grzech? No gdzie tu był grzech, gdyby Elizeusz wziął kilka złotych monet? Powiedzcie mi, gdzie by tu był grzech? A powiedzcie mi, gdzie by był grzech, gdyby Pan Jezus zrobił chleb, jak mu szatan powiedział, uczyń tym z kamieni chleb? Gdzie byłby tam grzech? Był głodny przecież. Byłby? Słuchajcie, jak to jest niepojęte, jak sprawy Boże są niepojęte w ogóle, jeżeli my nie wzbijemy się na poziom myślenia według ducha, one są dla nas niepojęte. I dopiero życie w duchu nas wprowadza na tą głębię, o której tutaj jest powiedziane, na tą głębię, o której mówili z do Koryntian. Tam nas dopiero wprowadza. Reasumując i podsumowując, może zapytam się tak, jakie chrześcijańskie życie jest wygodniejsze dla nas? Według ciała zdecydowanie. Jest łatwiejsze, absolutnie wygodniejsze, prostsze. A życie według ducha jest wymagające, wymaga poznania, zrozumienia Boga, wymaga wyrzeczenia, wymaga zapierania się samego siebie, wymaga tych wszystkich rzeczy, które są przeciwne nam, które tak naprawdę nie chcemy. Wymaga umierania, a my umierać nie chcemy. A do tego tak naprawdę Duch Święty nas prowadzi. Zamkniemy na tym etapie. Tak się zastanawiam w ogóle, czy wy chcecie jeszcze słuchać o Duchu Świętym. Na pewno byście chcieli o Parakletosie posłuchać. Nie wiem, czy wy chcecie. Nie wiem, a ja nie wiem, czy chcecie. Nie wiem, nie jestem pewny. Nie, to nie jest takie oczywiste, powiem wam. Jak powiedziałem, my możemy sprowadzić Ducha Świętego do tego, żeby nas tak dobrze i wygodnie nam było. Żebyśmy mieli dary Ducha Świętego, żeby ludzie byli uzdrawiani. A Duch Święty w pierwszej kolejności ma z nami sprawę. Z nami ma sprawę do zrobienia. Jeżeli On tej sprawy z nami nie zrobi, to dalej nie pójdziemy. Będziemy, wiecie, tak jak w tym obrazie na początku, przy brzegu z dziećmi, z materacami, z kółkami i tak łokciem dostaniesz w oko od jednego, czasami drugiego. Tak, będziemy sobie tu brodzić. Więc ten obraz wypłynie na głębie, tak go często mówimy, no ale wypłynie na głębie. No ilu z nas wypływa na głębie? Nawet w takim fizycznym świecie. Ja patrzę, raz byłem z bratem Marianem, byłem nad trudno to nazwać jeziorem. Bagry jest, trudno nazwać jeziorem. Ale on ucieka od brzegu. Jak są ludzie, to on przedziera się przez to i po prostu byle dalej. Tam jest przyjemnie, tam jest dopiero fajnie. Ale to jest wyzwaniem dla nas. Jak się pomodlimy, bracia, siostry? Macie jakieś koncepcje, modlitwy? Czy w ogóle chyba raczej się, czy nie wiem, czy chcecie się pomodlić o coś w swoim życiu? Proszę? Tak, chcemy się o to. Stella, naprawdę chcesz się o to modlić? A wiesz, o co prosisz? To jest takie pytanie, czy wiemy, o co prosimy? Czy wiemy, o co prosimy? Tak? Czy wiemy, o co prosimy? Czy to jest takie pytanie? Czy wiemy, o co prosimy? To jest wielkie wyzwanie. Naprawdę. To jest wyzwanie. Stella, dziękuję za tą propozycję modlitwy, bo ja też chciałem się o to modlić. Też się chciałem o to modlić, ale z drugiej strony zdaję sobie sprawę, że to nie są rzeczy od ta. Śmierć. Modlić się o śmierć. No to idziemy dalej. Modlić się śmierć naszego ja, to co zostanie później? Jeżeli moje ja umrze, co zostanie? Jak moje ja umrze, to co zostanie? Dobrze, porozmawiajcie z Bogiem o tym wszystkim. Zapraszam was na modlitwę. Halleluja, dzięki Ci, Panie Boże.